Naszym gościem jest poseł do Parlamentu Europejskiego, były minister spraw zagranicznych, pan Witold Waszczykowski. Szczęść Boże, panie ministrze.
Tak, witam, szczęść Boże państwu.
Kłaniam się. Panie ministrze, jesteśmy po trzech takich ważnych sprawach. Mianowicie, po pierwsze, wielodniowy szczyt przywódców państw Unii Europejskiej. Następnie informacja pana premiera przedstawiona w polskim Sejmie o wynikach tego szczytu, przyjęta przez polski parlament. I jednocześnie debata w Parlamencie Europejskim poświęcona właśnie wynikom tego szczytu i tam z kolei ogromna krytyka. Może zacznijmy od tego pierwszego, od szczytu. Panie ministrze, jak pan postrzega te zapisy, które zostały uzgodnione przez przywódców państw Unii Europejskiej, w tym polskiego premiera?
W konkluzjach szczytu brukselskiego mamy zapisy i korzystne dla Polski, i zapisy, które rodzą różne interpretacje. Korzystne jest przede wszystkim to, że szczyt po czterech dniach zdecydował, iż Unia będzie miała budżet na następne 7 lat, jak również to, że Unia przyjęła, czy szczyt przyjął program odbudowy gospodarczej Europy. Korzystne jest również, że w tym budżecie, czy w tych budżetach w sumie dla Polski przeznaczono aż 160 miliardów euro. I to jest oczywiście znaczące osiągnięcie. To są bardzo duże pieniądze. W przeliczeniu na złotówki to jest ponad 750 miliardów dolarów. I jeśli ten cały proces rozpoczęty przez Radę Europejską zostanie na jesieni zaakceptowany, zakończony pod podobnym wynikiem pozytywnym Parlamentu Europejskiego, no to oczywiście mamy w tym budżecie na wiele lat przeznaczone bardzo duże pieniądze. Natomiast do tej beczki miodu dołożono łyżkę dziegciu w postaci punktu 23 konkluzji europejskich, w którym to jest zapowiedź, iż będzie stworzony mechanizm kontroli praworządności i pod kątem praworządności będzie zdecydowane wtedy, czy te fundusze będą uwalniane dla państw członkowskich, czy nie. I tutaj rodzą się różne interpretacje, jak ten zapis w artykule 23 konkluzji rozumieć. Mówi się tam w tym artykule, że Rada Europejska upoważniła Komisję Europejską, czyli to ciało wykonawcze, aby stworzyć rozporządzenie, jak ma wyglądać mechanizm kontroli praworządności. Następnie Rada Unii Europejskiej, czy to jest rada stworzona przez ministrów resortowych, ma zatwierdzić większością głosów. No i jest w tej konkluzji ostatnie zdanie mówiące, że do sprawy powróci Rada Europejska, czyli rada na poziomie premierów. No i tutaj rodzą się sporne interpretacje. Czy to oznacza, że ten mechanizm ewentualnie stworzony przez Komisję i przez Radę Unii Europejskiej będzie jeszcze podlegał zatwierdzeniu przez Radę Europejską, czyli przez premierów, gdzie decyduje się przez konsens, czy nie? Większość polityków Unii Europejskiej oczywiście uzasadnia czy interpretuje, iż Rada Europejska, czyli Rada Premierów, już nie będzie miała prawa do decydowania, ponieważ ten proces legislacyjny kończy się na Radzie Ministrów. Natomiast my, jak rozumiem, otrzymaliśmy jakieś podstawy do tego, żeby interpretować to inaczej. Tak to interpretuje premier Morawiecki, tak to interpretuje też premier Orban, premier węgierski, że Rada Europejska będzie miała, ta Rada Premierowska będzie miała jeszcze prawo zdecydować, czy te rozwiązania, jakie zaproponuje Komisja dotyczące mechanizmu praworządności, są zgodne z naszym interesem, czy są niezgodne z interesem, niezgodne z prawem europejskim.
No właśnie, bo
no
panie...
I tu jest spór.
Tu jest spór. Pies pogrzebany, bo jak wiemy, te interpretacje do tej pory instytucji unijnych raczej szły w kierunku rozszerzania kompetencji instytucji unijnych, tak, w tym Komisji Europejskiej, więc dlaczego w tym przypadku miałoby być inaczej?
No powiedzmy delikatnie to jest powiedziane, ojciec redaktor powiedział, rozszerzania, bym powiedział otwarcie, zawłaszczania, wychodzenia poza traktaty. Traktaty europejskie obejmują tylko regulacje dotyczące no, kilku sfer życia, głównie gospodarczego, natomiast pozostawiają poza regulacją kwestie społeczne, kwestie światopoglądowe, edukacyjne, jak również kwestie wymiaru sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości jest nieobjęty żadnym traktatem Unii Europejskiej, stąd też cała procedura sprawdzania praworządności, która rozpoczęła się już w 2014 przez Komisję Europejską, naszym zdaniem jest niepraworządna w Unii Europejskiej. Zaczynając od tego, iż w żadnym dokumencie Unii Europejskiej prawnie wiążącym nie ma żadnej definicji praworządności. Nie ma żadnej definicji ustroju wymiaru sprawiedliwości, ustroju sądowego, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, KRS-ów i tak dalej. To wszystko jest pozostawiane państwom członkowskim. W rezultacie w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej wymiar sprawiedliwości wygląda inaczej. I my również, ja przypomnę, importowaliśmy do nas rozwiązania przecież nie z Wenezueli, Białorusi czy Rosji, tylko rozwiązanie już istniejące w państwach członkowskich Unii Europejskiej. I kiedy tłumaczyliśmy to naszym partnerom w Unii, odpowiedzi były bardzo dziwne. Odpowiadano, no dobrze, może tam jest tak, jak żeście to zrobili, ale tam jest większa kultura prawna. Albo to jest, są państwo o dłuższej tradycji demokratycznej, albo wręcz bezczelne odpowiedzi. No tak, ale tam było tak zawsze, prawda, jeśli chodzi na przykład o Francję czy inny kraj. Więc mamy tutaj spór polityczny z Polską i z Węgrami. Natomiast to nie jest spór o prawo, dlatego że Unia Europejska nie ma podstaw, aby ingerować w nasz ustrój. No niestety, powiem przykrą prawdę, zrobiliśmy gdzieś błąd kilka lat temu, kiedy za miękko podeszliśmy do tej kwestii w rozmowach z Unią Europejską, ponieważ powinniśmy wymusić, aby ta procedura otwarta przez Unię Europejską w ramach artykułu 7 została dokończona. Ta procedura zakłada, iż ewentualne oskarżenia o łamanie praworządności powinny być ocenione przez Radę Europejską i wtedy poprzez konsens byłoby to odrzucone. No niestety uwikłaliśmy się w te spory z Unią Europejską, no i dzisiaj mamy ten spór interpretacyjny, który nie wiadomo, jak się zakończy.
No właśnie, bo tutaj też taką obawę mam. Ja oczywiście na tych kwestiach prawnych, zwłaszcza unijnych, to się specjalnie nie znam, ale tak, no obserwując rzeczywistość, no można tutaj mieć jednak poważne obawy, jak pan mówi, w kwestii zawłaszczania przez Komisję Europejską tego, co do niej z punktu widzenia traktatów nie należy, a z jednej strony nie było do tej pory nigdzie zapisanego powiązania fundusze za praworządność, a dzisiaj taki zapis jednak istnieje. I teraz...
Znaczy, może być. On jeszcze nie istnieje, ale może być właśnie stworzony. No, rzeczywiście fundusze europejskie są przyznawane zgodnie z algorytmami zawartymi w traktatach tylko ze względu na dwa kryteria. Czyli wielkość PKB danego kraju, ponieważ my odstajemy ciągle od najbardziej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, stąd też dostajemy więcej niż wpłacamy do Unii Europejskiej. No i ta wielkość zależy też od populacji danego kraju, ponieważ jesteśmy największym krajem z tych nowo przyjętych. Stąd też ta kwota funduszy jest największa. Zagrożenia, jakie są, to są nie tylko ze względu na stworzenie tego mechanizmu, tylko kwestia jeszcze polega na tym, że ten mechanizm może być skrajnie nieobiektywny. Po prostu my nie bronilibyśmy się przed stworzeniem mechanizmu kontroli praworządności, jeśli rozpoczęłoby się w Unii najpierw definiowanie praworządności, jeśli stworzono by obiektywną, czy model po prostu praworządności funkcjonujący, który powinien funkcjonować w Unii Europejskiej dla wszystkich państw europejskich. Następnie gdyby stworzono obiektywne kryteria kontroli, przestrzegania tej praworządności. Natomiast my się obawiamy, że będzie to w sposób uznaniowy, polityczny i tu każda skarga jakichś środowisk LGBT, czy innych, będzie podnoszona i będzie oceniana przez komisję, czy z jakieś ciało decyzyjne, jako zamach na praworządność. I tu jest problem, że to będzie bardzo nieokreślona sytuacja, która będzie pozwalała na bardzo duży margines swobody i atakowania wszelkich rządów, które odstają od tej głównej tradycji lewicowo-liberalnych rządów opcji funkcjonujących w Europie Zachodniej.
Tak, to myślę, że to jest też bardzo ważne z punktu widzenia słuchaczy, żeby to wiedzieć, że Polska nie obawia się kryterium praworządności, bo Polska jest krajem praworządnym.
Oczywiście.
Tylko chodzi o to, żeby ta praworządność nie była definiowana tak, jak nie wiadomo, bo nie ma wymiernych kryteriów, tak jak są kryteria ekonomiczne, jest PKB, jest dług, jest to, prawda, są liczby i tutaj wszystko z wszystkiego wynika. Natomiast za praworządność można uznać cokolwiek i wtedy jest pretekst do grillowania Polski.
Słusznie, myśmy przecież wychodzili, inicjowali, aby taki mechanizm praworządności na przykład dotyczył kwestii właściwego wykorzystania pieniędzy, właściwego wykorzystania dotacji. I w takim przypadku mógłby być zatrudniony do takiej kontroli Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej, który by sprawdzał, czy te fundusze są wykorzystywane prawidłowo, czy nie ma tu do czynienia z jakimiś malwersacjami, korupcją i tak dalej. Przed takim mechanizmem absolutnie się nie bronimy. To jest jak najbardziej słuszne. Natomiast wrzucanie tam wszystkich pozatraktatowych aspektów życia społecznego i ocenianie, czy my żyjemy w Polsce zgodnie z jakąś doktryną ideologiczną, nie jest oceną praworządności. I tutaj jest wielkie zagrożenie.
Panie ministrze, a kwestie związane z rezolucją Parlamentu Europejskiego, która ocenia ten szczyt, wyniki tak. tego szczytu, jak zachował się parlament, jaka jest ta rezolucja? Wiemy, że na przykład szef największej w Parlamencie Europejskiej frakcji, czyli Europejskiej Partii Ludowej, prosił Ursulę von der Leyen, czyli przewodniczącą komisji, o przedstawienie terminu, od kiedy pieniądze z Unii Europejskiej nie będą wypłacane bez przestrzegania europejskich zasad. No to już jest nacisk konkretny i te europejskie zasady, jakie są?
No tak, Parlament Europejski dyskutował pośrednio o budżecie, o budżecie odbudowy, natomiast nie decydował jeszcze o tym budżecie, tylko dyskutował nad rezolucją oceniającą. Mhm. I oczywiście ta rezolucja zawiera wiele właśnie takich elementów, które też nas niepokoją. Domaga się rozszerzenia oceny praworządności właśnie w tym duchu, jak mówiliśmy, gdzie podlegałoby nie tylko kwestie prawne, ale życie społeczne i tak dalej. Tam są oczywiście elementy też polityczno-ekonomiczne. Są wskazówki, aby rozszerzyć programy społeczne, aby rozszerzyć fundusze na ekologię i tak dalej. Niektóre być może słuszne, no ale jest też oczywiście żądanie ścisłego mechanizmu praworządności, który by drastycznie uzależniał fundusze od przestrzegania tak rozumianej praworządności. To jest rezolucja, która nie ma charakteru prawnie wiążącego. To nie jest dokument prawny, to nie jest prawo europejskie. Oczywiście to jest opinia, która zapewne była uzgodniona, być może nawet była inspirowana przez te największe partie, czy polityków największych państw, po to, żeby mieć argument, żeby właśnie pospiesznie pracować nad takim mechanizmem kontroli praworządności. Niestety 25 europarlamentarzystów z opozycji polskiej zagłosowało za taką rezolucją, która właśnie zmierza do tego, aby ukarać i zatrzymywać fundusze dla Polski. No trudno powiedzieć tylko coś więcej jak wstyd po prostu, bo to jest zachowanie antypolskie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan minister Witold Waszczykowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, był naszym gościem. Dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem.